No można powiedzieć, że to jest próba wykreowania większej przestrzeni wolności za pomocą propozycji dodatkowego systemu zniewolenia. Bo ja po latach uprawiania muzyki fortepianowej zorientowałem się, że 12 dźwięków, które mam do dyspozycji, jest tak naprawdę zupełnie sztucznym, matematycznym systemem, w którym pozorna wolność zamyka się w ściśle określonych regułach, których nawet nie da się nie przestrzegać, bo masz tylko 12 klawiszy do dyspozycji jako pianista i ani jednego więcej. I zapragnąłem usłyszeć fortepian troszeczkę inaczej brzmiący. Dogadałem się ze stroicielami, co też mi zajęło parę lat, żeby nastroili fortepian w temperacji dziesiętnej, co oznacza, że w oktawie mamy tylko 10 klawiszy zamiast 12. I połączenie tych dwóch systemów sprawia, że mózg zaczyna rozumieć, na czym polega jego własne zniewolenie. I to jest bardzo ciekawa podróż, zarówno dla mnie, jako dla pianisty, który okazuje się bardzo cwanie potrafi się ukryć właśnie w systemie 12-tonowym, bo kiedy przełoży się ręce na fortepian, w którym tylko 10 klawiszy jest w oktawie do dyspozycji, okazuje się, że zaczynają w pianistyce odgrywać role zupełnie inne rzeczy, takie jak precyzja uderzenia, takie jak doskonałość frazowania, tak jak równoczesność lewej i prawej ręki, pedalizacja, wszystkie rzeczy, które można dosyć sprytnie ukryć w systemie. Więc to jest bardzo ciekawa podróż i dla mnie, i dla publiczności.
Czyli gdyby przełożyć tak z pianistycznego na nasze, to jest po prostu wybranie innej drogi, tak? Wróć do domu inną drogą, albo pojedź gdzieś, gdzie zwykle jeździsz, ale wybierz kompletnie inną trasę, albo w ogóle pójdź tam.
Trasa jest inna, natomiast wszystkie znaki drogowe są dokładnie takie same. To jest, trudno mi to tak Państwu wytłumaczyć, najlepiej jakby Państwo po prostu przyszli na koncert i to usłyszeli, bo ja tam będę dokładnie tłumaczył, ale fascynujące jest to, że na początku koncertu, kiedy ten fortepian dekafoniczny brzmi absurdalnie, bezsensownie i naprawdę źle to brzmi, pod koniec koncertu mózg tak się przeprogramowuje, że to zaczyna być atrakcyjne, że zaczyna to być przekonujące. Mało tego, powrót do systemu dwunastkowego powoduje tęsknotę za tamtym systemem. Jest to przedziwna gra też emocjami, naszego uzależnienia od tego, co jest nowe, co jest stare, co nas kręci, co jest znajome. No, to jest bardzo ciekawa podróż w ogóle przez emocje też i dotknięcie samej zasady oprogramowania samego siebie.
Czyli rzeczy, do których jesteśmy przyzwyczajeni i to nagle, o, coś nowego, tak? Coś, co będzie bardziej kwaśne albo bardziej w inną stronę kompletnie aromatyczne niż to, co znamy.
No ja nie lubię akurat porównywać smaków do matematycznych systemów matematycznych, ale przypuszczam, że jakby tak się szczerze przyjrzeć tej sprawie, to pewnie zasada smaku też podlega jakimś tam prawom rezonansu i prawom częstotliwości, bo pewnie tam są też jakieś wartości matematyczne, za pomocą których można kreować smaki. Matematyka jest jakby podstawą całej tej rzeczywistości, jest to jednak język matematyczny. Nie wiem, czy jest tak, jak mówisz, ale na pewno wejście w ten świat, no, wydaje mi się, że jest warte zachodu.
Takie odprogramowanie siebie. Mam wrażenie, że w ogóle to jest nasze zadanie, tak na życie chyba.
No bo to jest takie pytanie, czy co się stanie, jak zdejmiesz fartuch, jak zdejmiesz mundur, jak zdejmiesz trelik, jak zdejmiesz garnitur. Czy dalej jesteś wartościowym człowiekiem, prawda? Bo to jest takie pytanie, na ile my się ukrywamy w systemie, a na ile możemy się wewnątrz tych zasad, czy jak się zdejmie na przykład tytuły przed nazwiskiem, to dalej jestem fajnym człowiekiem, czy już przestaję nim być? To jest takie pytanie właściwie o takie pryncypia.
Prawda? Mikrofon daje mi prawo, żeby zadzwonić do Lesława Możdora, a jak go nie mam, to może bym była nieśmiała na przykład i bym nie dzwoniła. A tu proszę, tak, są takie historie.
No, mikrofon to jest generalnie jakby problem całej współczesnej cywilizacji, bo ten, kto ma mikrofon, ten jest słyszalny, a czasami ludzie, którzy mówią do mikrofonu, i tutaj nie mówię o tobie, no gadają głupoty, no a to jest kwestia też potem nawet nie propagandy, tylko propagacji bardziej.
Ja mam wytryk, dzwonię do mądrych ludzi i to oni gadają po prostu. A no, powiedz mi trochę właśnie o repertuarze. Co grasz teraz jako Telesław? Bo pamiętam, że we trójkę, prawda, z Ocharem i z Larsem też mieliście, też były te dwa fortepiany u ciebie.
Tam były nawet trzy fortepiany, tak. Tam były nawet trzy fortepiany, tam już to się rozbudowało, bo ja chciałem porównać ze sobą trzy różne systemy. No i tam ta podróż była też bardzo ciekawa, ale ona nie była tak dojmująca jak to spotkanie z tymi dwoma fortepianami, gdzie jest bardzo wyraźnie rozgraniczony świat muzyki dekafonicznej i świat muzyki dwunastotonowej. Więc to jest zupełnie inna formuła, zupełnie inna reguła kontaktu z publicznością i ten koncert jest też pewnego rodzaju, no, pogadanką, takim spotkaniem i taką wspólnie odkrywamy zasady rządzące muzyką i okazuje się, że muzyka wcale nie jest muzyką, tylko matematyką i właśnie to jest bardzo ciekawe.
Czyli repertuar teraz na te dwa fortepiany i na tę pogadankę.
Mam pozbieranych parę rzeczy, nawet ośmieliłem się zagrać standardy jazzowe trochę w innym właśnie ujęciu, takim dekafonicznym, gdzie te ciążenia dominantowo-toniczne w ogóle nie działają, bo tam wiadomo, że współczesna muzyka tonalna to polega na tym, że jest akord dominantowy, który dominuje, czyli jest problemem, i akord toniczny, który tonizuje, czyli wprowadza odprężenie, jest rozwiązaniem.
To chyba też polityka na tym czasem polega, ale już dobra, tam może nie idźmy.
Tak, ja ci z Państwa, którzy chodzą na moje koncerty, tutaj już od paru lat o tym mówię, że kadencja w polityce polega na tym samym dokładnie, że jest przygotowanie do problemu, potem prezentacja problemu w mediach i później zaproponowanie rozwiązania tego problemu. I to jest subdominanta, dominanta i tonika. To jest dokładnie taki sam układ jak w muzyce, dlatego to tak dobrze działa. I tak naprawdę cała polityka to jest łańcuch kadencji, w których to politycy są rozgrywani przez, trudno powiedzieć przez kogo, bo tam pewnie też jeszcze w głębi są jakieś struktury, które tym wszystkim zarządzają. I w życiu polityka też jest często właśnie trzyfazowość, czyli tam jest rekrutacja, eksploatacja i potem likwidacja na samym końcu, jeżeli nie wypracuje sobie jakichś tam wartościowych relacji, idąc przez życie. Natomiast my pianiści, no możemy jakoś tam szukać tych analogii. Ja to oczywiście podczas koncertów również robię.
Standardy jazzowe w tym systemie. No dobrze, to jest wyzwanie właśnie do tego, żeby wyjść z siebie i stanąć obok. Też dla nas jako publiczności, nie tylko dla ciebie jako dostarczyciela.
To jest jedyne wyjście, jedyne wyjście, żeby się rozwijać, to jest wyjść z siebie i stanąć obok. To nie ma wyjścia innego. Zobaczyć siebie z dystansu to jest właściwie jedyne narzędzie, żeby pójść do przodu. Dlatego właśnie tutaj tak to Pan Bóg wszystko poustawiał. A co do repertuaru, no to będę grał swoje kompozycje, będę grał trochę Chopina na początek, żeby mógł wytłumaczyć, o co w tym wszystkim chodzi. Także no, w tej chwili nie będę tutaj Państwu recytował może tytułów, ale bardziej chodzi o porównanie tych światów, zrozumienie, że to, co jest piękne, to jest coś, do czego po prostu jesteśmy przyzwyczajeni, bo czasami jest tak, że im dłużej się wpatrujemy w brzydotę, tym bardziej ona się okazuje piękna, a im dłużej się wpatrywać w piękno, tym szybciej znajdziemy tam mankamenty.
Tak, pamiętam, są takie obrazy czasami w galeriach sztuki nowoczesnej, że budzą taki niepokój i tak człowiek się musi na nie gapić i nie wiem czemu.
No, kolory też są mierzone z kolei w terahercach, więc tam harmonia kolorów, tam są nawet ludzie, którzy słyszą dźwięki, słyszą te najwyższe alikwoty, które już są w terahercach, czyli zaczynają widzieć kolory, więc mają trochę rozszerzoną świadomość, jeżeli chodzi o postrzeganie dźwięku, bo wiadomo, że żadna częstotliwość nie występuje samotnie, tylko zawsze ma towarzyszące częstotliwości, tak zwane harmoniczne, które w sposób naturalny się uruchamiają, kiedy jakakolwiek częstotliwość zaczyna wibrować, to wtedy tam jest cały piętrowa konstrukcja się uruchamia i są tacy, którzy słyszą te wyższe dźwięki, czyli słyszą je tak mocno, że aż je widzą. I są tacy, którzy się po prostu tym nie zajmują, bo mają ważniejsze sprawy na głowie.
A masz jakąś synestezję w tym temacie?
Nie, ja uważam, że tam już jest tyle danych do analizy podczas grania, że akurat mój mózg nie jest tutaj, kolorami nie operuje, nie słyszę tych najwyższych częstotliwości, nie widzę dźwięków jako kolory, ale nawet daje mi to sporo komfortu, bo mam po prostu mniej roboty, mniej mam
do procesowania. Do analizy. Tak.
Tak jest, tak jest.
A wiesz co, jeszcze jedno pytanie mam, bo za miesiąc wystąpisz w innej roli, w roli pana dyrektora festiwalu, twojego własnego festiwalu i co jakiś czas widzę nowe ogłoszenia. Teraz właśnie pojawił się mi się niedawno w ramach ogłoszeń funkujący Kurt Elling. Powiedz mi trochę o tym, z czego jesteś dumny, co tam się wydarzy u ciebie na Enterenea.
Generalnie to nie jestem dumny nie jestem z niczego, dlatego że to Hawkins pisze, że duma zawsze jest sklejona z pogardą, to jest jakby naturalne. Po prostu robimy to, co nas kręci. Faktem jest, że w tej chwili jazz ma taką odchodzącą trochę falę, czekamy na tą falę przychodzącą. Jakoś tak jest, że ten jazz w tej chwili ma coraz mniejszy popyt, to nawet widać po biletach, że trochę mniej ludzi zaczyna się jazzem interesować, ale potem ta fala wróci, bo to zawsze, nie wiem tylko ile to będzie trwało, czy to będzie za 10 lat, czy za 5, czy za 20, zobaczymy. Ale muzyka jazzowa no, cały czas będzie atrakcyjna dla publiczności, dlatego że jest muzyką bardzo emocjonalną i w muzyce jazzowej właśnie najbardziej można mieć kontakt z osobistymi emocjami artysty. Ale festiwal Enter Enea, który już od 15 lat robimy w Poznaniu, no cały czas wydaje się taki jędrny, rzeźki i cały czas nas cieszy. W tym roku będzie wyjątkowo dobrze, będzie John Zorn, będzie też projekt specjalny na 4 fortepiany z ekipą z Włoch, Gloria Campeller przyjedzie między innymi. No i ten nasz program no, jest co roku atrakcyjny. Mamy swoją publiczność, która z radością przychodzi, kupuje bilety nawet bez zapowiedzi już nazwisk. Także serdecznie Państwa zapraszamy do Poznania na Enter Enea Festival.
Kiedy
2026. Zaczyna? Nie pamiętam, bo w przestrzeni linearnej ja się nie potrafię odnaleźć, także potrzebował tutaj pomocy. Mam dysdatię.
Bardzo ładne. To ja znajdę w takim razie i powiem wszystkim. I rzeczywiście bardzo interesujący program, szczególnie te właśnie specjalne wydarzenia na festiwal, bo Enter Enea wydaje mi się słynąć z takich niekonwencjonalnych połączeń, z takiego, no, tego twojego myślenia, co jeszcze zrobić inaczej.
No dla mnie to jest przestrzeń właśnie pewnego rodzaju eksperymentu i co roku muszę przygotować tam kilka nowych projektów. No powoduje to oczywiście dosyć duże naprężenie, że tak powiem, całej psychiki, która przez dosyć długo musi się jakoś przygotowywać do takiego wydarzenia, ale to jest taka centralna data w roku, wokół której dużo się kręci, no i dużo energii w to wkładam. No ale też dzięki temu może jestem w formie.